Polska jest krajem, który ma nadprodukcję żywności, w związku z tym nie widzimy potrzeby ku temu, aby wprowadzać genetycznie modyfikowane organizmy. Z drugiej strony Polska to unikalny kraj pod względem bioróżnorodności, pod względem możliwości produkcji tej żywności o podwyższonej jakości. Nie chcemy, aby genetycznie modyfikowane organizmy zaśmiecały naszą bioróżnorodność i wpływały negatywnie na tą bioróżnorodność. Chcemy wykorzystać tą szansę, że nasze produkty żywnościowe są rzeczywiście, mają szansę być najlepsze w Europie, ale w związku z tym, że są najlepsze w Europie, powinny osiągać i określoną cenę. W związku z tym cena to również możliwości tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. To są te dwie podstawowe ustawy, którymi w tej chwili zajmowaliśmy się, które mają służyć właśnie szczególnie terenom niezurbanizowanym. Jest jeszcze jeden element, został powołany pod moim przewodnictwem również zespół przez pana premiera do spraw związanych z planowaniem przestrzennym, z gospodarką przestrzenną i ten zespół ma ocenić strategię zagospodarowania przestrzennego kraju, dokonać wstępnej próby oceny oddziaływania na środowisko. Prace w tym zakresie trwają. Również korzystając z gościnności Radio Maryja, chciałem zaapelować do Państwa, abyście również uczestniczyli w tym przeglądzie prawa. Jest strona internetowa w ministerstwie. Bardzo proszę o zajrzenie na tą stronę internetową i podzielenie się przez Państwa uwagami krytycznymi w stosunku do prawa, co Państwu stwarza kłopoty, co powinniśmy naprawić. Każda z Państwa uwag będzie przeanalizowana. Jestem tutaj w Radiu Maryja, dziękuję za zaproszenie, ale również chciałem powiedzieć, że jako minister, jako sługa, bo minister to sługa, jestem bardzo zainteresowany pytaniami ze strony Państwa, opiniami ze strony Państwa i co mogę Państwu jako minister, jako sługa pomóc, a to postaram się zrobić. Dziękuję bardzo.
Dodam, panie ministrze, ta strona internetowa jest, ma następujący adres www.mos.gov.pl. I tam na tej stronie można znaleźć te dane. Ja przypomnę Państwu, że w naszym studio jest pan profesor Jan Szyszko, minister ochrony środowiska. Już za chwileczkę będziemy odbierać Państwa telefony, ale jeszcze zanim to uczynię, jeszcze kilka pytań co do tych tutaj spraw poruszonych przez pana ministra. Mianowicie, no pierwsze pytanie, czy to jest takie proste i łatwe wejść do europejskiego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych?
Ja mówię, to jest teoretycznie nasz obowiązek, do tego, żeśmy zobowiązali traktatem akcesyjnym, natomiast nie tak prosto wejść. A mianowicie są różnego rodzaju obostrzenia i wszelkie dane muszą poddane być dokładnej weryfikacji. My tutaj wchodzimy w układ handlu emisjami tylko w pewnym wąskim zakresie, a mianowicie w zakresie tych emiterów, którzy są związani z blokiem energetycznym, z cementowniami, czyli te przedsiębiorstwa, które zużywają dużo energii. Najpierw był zatwierdzony przydział emisji dla poszczególnych emiterów. Ten przydział emisji musiał być zatwierdzony przez Radę Ministrów. To zostało wysłane do Komisji Europejskiej. W Komisji Europejskiej zostało poddane weryfikacji. Nastąpiła emisja i ta emisja znowu jest weryfikowana. W dniu dzisiejszym wysyłamy do Komisji Europejskiej 95% zweryfikowanych emisji, zgodnie z obietnicą Stavrosa Dima, komisarza do spraw środowiska. Po spełnieniu tego warunku do 30 czerwca będziemy włączeni do handlu emisjami. Także nie było to najprostsze, natomiast Polska wywiązała się z zobowiązań. Dane moje słowo 15 czerwca w Brukseli. No, moje słowo zobowiązuje również do spełnienia obietnic ze strony Komisji Europejskiej. Myślę, że od dnia jutrzejszego, a przynajmniej od 1 lipca będziemy już włączeni w międzynarodowy handel emisjami na szczeblu Unii Europejskiej.
Kolejne pytanie na początku, podkreślając walory naszego środowiska, powiedział pan, panie ministrze, że no, zawdzięczamy to takiemu szczęśliwemu układowi, że nasze rolnictwo jest ekstensywne, że zachowało się wiele małych gospodarstw, no to są te komunistyczne próby kołchozów, PGR-ów i tak dalej. No wiemy, jak to się skończyło, jaką krzywdę też poniosło wielu ludzi, którzy byli pracownikami tych PGR-ów, no ale może w to nie chcę wchodzić. Natomiast co pan sądzi o dzisiejszych takich pomysłach, takich tendencjach? One nawet pojawiają się niestety także i w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, które mówią o tym, że jednak przyszłością rolnictwa polskiego mają być wielkoobszarowe gospodarstwa rolne.
Ja bym powiedział generalnie tak, oczywiście każdy ma prawo sugerować, co będzie lepsze dla polskiego rolnictwa. Natomiast powracając jeszcze do tej sprawy odnośnie kołchozów i sowchozów, sowchozów nie było, prawda, spółdzielnie produkcyjne, PGR-y żeśmy robili, natomiast nie udało się tego zrobić jedynie w tym miejscu Europy. Jedynie w tym miejscu Europy, i to wynikało z tego, że ten chłop polski jest niezwykle konserwatywny, a w tym konserwatyzmie pomógł mu również Kościół. To była ogromna rola Kościoła. O ile nam się udało cokolwiek zrobić, to jednak to szybko się porozpadało. Jednak te przyzwyczajenia i historia tutaj na tym decydowała, i to z tego powodu przetrwało to ekstensywne rolnictwo, które owocuje tym, że mamy tak świetne biologicznie gleby. O czym? Dopiero w tej chwili się przekonałem, że one są takie ważne, że są takie cenne, właśnie z punktu widzenia produkcji zdrowej żywności. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwość, być może pojawiały się tego rodzaju pogłoski, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwość za wszelką cenę chce utrzymać jednak ludzi w terenach niezurbanizowanych. Uważamy, że to jest nasza największa wartość, to właśnie ludzie mieszkający w terenach niezurbanizowanych, i za wszelką cenę właśnie chcemy tym ludziom stworzyć miejsca pracy. To są te tendencje rozwojowe, o których mówiłem, że ludzie jednak w państwach wysoko rozwiniętych uciekają w teren niezurbanizowany, a my ich tylu ludzi tam mamy. Potrzebne są tylko i wyłącznie miejsca pracy. Więc mogę zapewnić, że program Prawa i Sprawiedliwości szczególną wagę przywiązuje właśnie do terenów niezurbanizowanych, właśnie do tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, i ta moja działalność, jako działalność jednego z ministrów, który jest tym zainteresowany, właśnie w tym kierunku zmierza. Tu bardzo dobrze współpracujemy z Ministerstwem Rolnictwa, rozumiemy się to bardzo dobrze. Również myślę, że nasze negocjacje z Ministrem Rozwoju Regionalnego zakończą się również tym, że więcej pieniędzy pójdzie na tereny niezurbanizowane w ramach sektorowych programów operacyjnych.
No i będą, pozostając przy tym temacie, na pewno miejsca pracy na wsi mogłyby powstać w miarę szybko i relatywnie niewielkim nakładem kosztów, w momencie, kiedy mielibyśmy ustawę o biopaliwach i no, jak ta sprawa się kształtuje?
Ja bym powiedział, że tu jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze. Rząd podjął już zdecydowane kroki, ustawy w zakresie biopaliw. Biopaliwa będą od przyszłego roku, mam nadzieję, będziemy mieli szansę ku temu, że ustawę o biopaliwach i biopaliwa zaczną stymulować rozwój gospodarczy terenów niezurbanizowanych. To jest niezwykle ważna sprawa. Jest to czysta ekologia. Jest to nic innego jak wykorzystywanie zasobów przyrodniczych do produkcji odnawialnych źródeł energii.
No i przechodząc do tej ostatniej sprawy, gospodarka przestrzenna, no tu jest takie pytanie, panie ministrze. No są tacy, którzy mówią tak, dałoby się już dawno niektóre rzeczy zbudować, przeprowadzić, ale mamy do czynienia w niektórych wypadkach z ogromnym lobby ekologicznym. Niektórzy mówią wprost o jakimś ekoterrorze. Czy pan dostrzega też tego typu problemy, czy... No bo na pewno trzeba walczyć o przyrodę, bić się, ale no czasami tego typu sytuacje są używane bardzo instrumentalnie dla obrony jakichś zupełnie zgoła niezbyt ekologicznych interesów.
Tak, tutaj jest parę stron tego medalu, ja bym powiedział, nie tylko dwie, ale ten medal właśnie jest taki, że ma troszeczkę więcej stron. te lobby ekologiczne w gruncie rzeczy biorą swoje źródło z państw wysoko rozwiniętych. To w tych państwach wysoko rozwiniętych, gdzie nie zwracano uwagi zupełnie na prawa przyrodnicze, ja określam je bardzo często jako prawa ludzkie, prawa boskie, tam użytkowano te zasoby przyrodnicze, patrząc tylko i wyłącznie na jedną rzecz, na wzrost pieniądza w kieszeni obywatela. I w związku z tym doszło do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu tego środowiska przyrodniczego. Nastąpił lawinowy zanik gatunków. Proszę sobie wyobrazić, że są państwa nawet w Europie, gdzie występuje zaledwie 30% rodzimych gatunków zwierząt. 70% zostało wyeliminowanych i to właśnie gospodarczą działalnością człowieka, nieprzemyślaną albo nieprzewidywalną działalnością gospodarczą w przeszłości. I w związku z tym zaowocowało to tym, że z jednej strony zginęły gatunki, a z drugiej strony cały szereg tych gatunków się uaktywniło i to jest powodem tego właśnie nieprzestrzeganie tych praw przyrodniczych, praw boskich, niszczenie gatunków spowodowało, że powstają masowe pojawy takich organizmów patogennych dla człowieka, jak choroba wściekłych grów, ptasia grypa czy też pryszczyca. Jak Państwo wiecie, mimo próby manipulowania nas w to, że u nas też to występuje, okazało się to prawie niemożliwe. U nas tego rodzaju problemy nie występują. Czyli mamy zdecydowanie zdrowsze środowisko. I tamte ruchy ekologiczne powstały na bazie protestu przeciwko tej sytuacji, która tam nastąpiła. Natomiast oczywiście to są bardzo często ludzie o ogromnym sercu, o ogromnej, powiedzmy, zaangażowaniu. Natomiast no, w wielu wypadkach, powiedzmy, no, nie zdający sobie dokładnie sprawę, jak rzeczywiście funkcjonują zasoby przyrodnicze i komu te zasoby przyrodnicze powinny służyć. W Polsce również są ruchy ekologiczne. Ja jestem mocno zaprzyjaźniony z tymi ruchami ekologicznymi. Staram się rozumieć, równocześnie staramy się współpracować i wypośrodkować działalność w tym kierunku, żeby rzeczywiście no, z jednej strony szanować te zasoby przyrodnicze, włączyć to całe społeczeństwo, gdyż zasoby przyrodnicze są własnością całego społeczeństwa, a z drugiej strony w ten sposób działać, żeby nie niszcząc tych zasobów przyrodniczych, dokonać rozwoju gospodarczego. Faktem jest również, i do mnie to dochodzi, może to nie jest istotne jeszcze na szczeblu kraju, ale są ludzie, którzy się wyspecjalizowali w tym kierunku, że znają świetnie prawo, komplikowane to prawo, no mówiąc prosto, żyją z protestów ekologicznych i takie przypadki również się zdarzają. Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce i planowanie przestrzenne, staramy się rzeczywiście w ten sposób dokonać oceny planowania przestrzennego, oceny strategii zagospodarowania przestrzennego kraju, aby wykorzystać te nasze zasoby przyrodnicze właśnie do tego, żeby była czystsza woda i czystsze powietrze. W jaki sposób to można zrobić? To może być szokujące dla Państwa, ale odpowiednio ustawiony parę hektarów lasu może spełnić większą rolę niż największy zbiornik retencyjny pobudowany poprzez dzięki hydrotechnikom. Chcemy wykorzystać jedno i drugie, czyli łącząc gospodarkę wodną z gospodarką leśną, przez odpowiednie planowanie przestrzenne, chcemy jak gdyby włączyć siły przyrodnicze do tego, żeby to powietrze i ta woda była zdecydowanie czystsza. W pełni doceniamy również to, że no, człowiek jednak zakłócił te układy przyrodnicze, i w związku z tym mała retencja, czy też zbiorniki wodne, tam gdzie są potrzebne, muszą być budowane, gdyż w tej chwili jest to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pewnych rejonów w Polsce. Powracając jeszcze raz do tego planowania przestrzennego, do którego no, przywiązujemy wielką, wielką wagę, gdyż ono się łączy również z rozbudową infrastruktury drogowej, infrastruktury łączącej, optymalizującej rozwiązanie problemów transportowych, czyli łączące i kolej, i transport drogowy. Przywiązując wielką wagę do planowania przestrzennego, chcemy również włączyć całe społeczeństwo w to, żeby nas tutaj wspierało i zrozumiało. I tutaj No, przywiązujemy również wielką wagę do współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizacjami ekologicznymi. Mamy nadzieję i jesteśmy nawet przekonani, że uda nam się stworzyć wspólne stanowisko, wspólne działania, żeby można było wykorzystać te pieniądze, które nam się należą z Unii Europejskiej w ramach sektorowych programów operacyjnych. I uda nam się zrobić to, że pobudujemy tak infrastrukturę, że będzie ona zgodna z wymogami przyrody i będzie rzeczywiście stymulowała rozwój gospodarczy. Tak, organizacje ekologiczne mają ogromną rolę do spełnienia, natomiast muszą również pamiętać o tym, że profesjonalizm, a szczególnie w układach przyrodniczych, obowiązuje.
Panie ministrze, zatem zapraszamy teraz słuchaczy do rozmów, do stawiania pytań, o które pan prosił. Ja przypomnę państwu, że w naszym studiu jest pan profesor Jan Szyszko, minister ochrony środowiska. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i odpowiednio końcówka 33 do 66 to telefony dla zagranicy, kierunkowy 0048 z oceanu 01148.
Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz.
Słucham Radio Maria, halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi, skąd?
Mówi Leonard Kawczyński ze Sztokholmu. Chciałbym prosić z panem ministrem.
Jestem przy mikrofonie.
Bardzo mi miło. Panie ministrze, więc w 1992 roku byłem pierwszym, no, że tak powiem, pionierem w Polsce, gdzie zainstalowałem pierwsze pompy ciepła w Polsce. No to są duże obiekty, między innymi jeden z bardzo dużych to jest największy Instytut Ochrony Środowiska Naturalnego w Piotrkowie Trybunalskim. Tam jest około 7000 metrów kwadratowych. Prawda, gdzie ogrzewamy gorącą wodę, prawda, i cały obiekt. No, ci ludzie są zadowoleni od samego początku, to znaczy od 92 roku. Te pompy ciepła wykorzystują, prawda, energię z gruntu i podgrzewają cały ten obiekt, czyli cały ten instytut. No, takich obiektów.
Czyli pan mówi o wodach geotermalnych, czy
nie,
o pompach
ciepła? Pompy ciepła.
Dobrze, rozumiem,
pompy ciepła to jest odzysk energii z gruntu. Mhm. Która jest po prostu na głębokości 1 metra.
Tak, rozumiem. Dobrze.
To jest temat, który po prostu przerwaliśmy. Ja mieszkam w Szwecji od 30 lat. Tutaj po prostu prowadzę firmę i wprowadziłem pompy ciepła jako pierwszy w ogóle w Polsce w 1991-1992 roku. Ale musieliśmy to przerwać, dlatego że po prostu nie było żadnego klimatu ani zainteresowania. Minister ochrony środowiska po prostu nie był zainteresowany, dlatego że po prostu importowali gaz, który był bardzo tani w tamtych czasach. Więc tutaj oczywiście cała Szwecja w tej chwili jest bardzo, bardzo wykorzystuje pompy ciepła i to jest niesamowicie dobrym powodzeniem i to koniecznie należałoby wprowadzić jak najszybciej w Polsce. Mój serdeczny przyjaciel, prawda, profesor Ryszard Kozłowski z Krakowa, rektor, były rektor Politechniki Krakowskiej, no po prostu razem staramy się w tej chwili po prostu wprowadzić geotermię, no jeszcze lepszą, prawda, no łącznie z tymi pompami ciepła. No ale nie ma żadnego po prostu zainteresowania. Pan profesor Kozłowski kilka razy w Radio Maryja, prawda, starał się zainteresować i rząd polski, i środowisko, i tak dalej, ale nie ma żadnego odzewu, więc ja się zastanawiam, dlaczego. No przecież to jest darmo ciepło, darmo, no absolutnie, absolutnie proekologiczne, prawda, ciepło i energia. No więc pytanie jest takie. czy rzeczywiście no, warto, czy Polska chce, czy polski rząd, czy polski minister ochrony środowiska jest zainteresowany, bo ja jestem gotów, prawda, łącznie z profesorem Kozłowskim bardzo chętnie po prostu uruchomić, zainwestować, prawda, nawet i po prostu uruchomić, prawda, no tworzenie tych stacji geotermicznych w każdej gminie w Polsce, no przecież to jest złoto, to jest, no Polska jest Kuwejtem, no po prostu tak jak w Kuwejcie mają olej, tak samo w Polsce mają te fantastyczne bogactwa dane przez Boga, prawda, wody geotermiczne, które należy jak najszybciej używać, a nie importować gaz z Rosji.
Tak, panie Leonardzie, to...
Pytanie jest takie, czy pompy ciepła, które opanowały Skandynawię i fantastycznie tutaj instalujemy bardzo dużo, no praktycznie w każdym domku w tej chwili, a duże, prawda, obiekty już są dawno zainstalowane. Czy w Polsce chcecie państwo to, żeby się tym interesować i sprowadzać, czy nie? Takie jest moje pytanie i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Będę słuchał po prostu przez radio odpowiedzi.
Tak, dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, nie miałem z tym specjalnie kontaktu. Natomiast no, mój przyjaciel na terenie Nadleśnictwa Tuczno, gdzie prowadzę badania, starał się zainstalować pompy ciepła do ogrzewania swojego domu. I po dużych analizach, bo przyjeżdżali tam specjaliści z Wrocławia, takie firmy wiem, że w Polsce są, po dłuższych analizach zrezygnował z tego, gdyż rachunek ekonomiczny no, wskazywał na to, że jednak gdy będzie ogrzewał to tradycyjnymi źródłami energii, a używa albo olej, albo drewno, bo ma również i ogrzewanie kominkowe, to nie wytrzymało jak gdyby no, analizy ekonomicznej, ale ja mówię, że na tym się niespecjalnie znam. Jeżeli chodzi o geotermię, ona jest mi zdecydowanie bliższa sercu. Znam ten problem od wielu, wielu lat. Jestem sam osobiście no, zdziwiony rozbieżnością poglądów na ten temat. My żeśmy zastosowali odwierty geotermiczne. W jednych miejscach to funkcjonuje wyśmienicie. W drugich miejscach są pewne kłopoty ze względu na chemizm wody, na zastosowanie technologii, przy nadprodukcji nawet ciepła, ale koszty utrzymania tego są stosunkowo duże. Ja jestem bardzo mocno zainteresowany, wiem jakie są pokłady wód geotermalnych w Polsce. Chcemy, no, geotermia podhalańska, myślę, że po ostatnich zmianach ustawowych odnośnie opłat będzie wychodziła na swoje. Myślę, że również, że to jest rzeczywiście duża przyszłość. Sam jestem zainteresowany również tym, że być może tutaj w okolicach Torunia uruchomimy pewne obiekty, które będą no, wzorcowe i pokażą, że rzeczywiście ta energia jest opłacalna, bo powinna być teoretycznie bardzo wysoko opłacalna. Natomiast tu ma pan pewnie rację. Są sprawy związane no, jednak z ekonomiką. Te nośniki energii, które do tej pory przychodziły, czy to z Rosji, ze wschodu, czy też z innych miejsc, prawda, okazywało się, że są relatywnie tańsze. W tej chwili sytuacja się dramatycznie zmienia. Ceny energii rosną bardzo mocno, ceny surowców również bardzo mocno rosną i myślę, że geotermia będzie miała no, dużo do powiedzenia, tym bardziej, że w ramach traktatu akcesyjnego jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zwiększać proces udziału odnawialnych źródeł energii, a geotermia jest właśnie taką dziedziną. Ja serdecznie chciałem pozdrowić pana profesora Kozłowskiego, z przyjemnością nawiążę z nim kontakt, ministerstwo jest otwarte, serdecznie zapraszam pana profesora Kozłowskiego. Znałem również jeszcze poprzednio, jak byłem ministrem, no, konsultowałem i znałem też podejście pana profesora Sokołowskiego do spraw geotermii, a to jest jeden z profesorów, który bardzo mocno no, miał ogromną wiedzę i bardzo mocno był no, zafascynowany i był wielkim zwolennikiem geotermii. Odpowiadając panu bardzo krótko, tak, geotermia jest rzeczywiście bardzo interesująca dla ministra środowiska, chociażby z tego powodu, że musimy zwiększać odnawialne źródła energii, a to jest nasze bogactwo. Natomiast odnośnie pomp ciepła, ciężko mi tu powiedzieć. powiedzieć, natomiast postaram się tą sprawą zainteresować. Gdyby pan mógł również przesłać swoje prospekty, czy też swoją wiedzę, jakieś parę informacji na mój adres do ministerstwa, będę za to wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Adres ministerstwa, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa, profesor Jan Szyszko, ulica, zapomniałem jaka?
Wawelska.
Wawelska, ulica Wawelska, ale to jeżeli tak się napisze, też to na pewno...
Jan Szyszko, daje. Minister Środowiska, dotrze.
Dotrze, tak jest. Słuchamy Radio Maria, halo?
Halo, ja w sprawie audycji z panem ministrem
tak,
Szyszko.
Jesteśmy na antenie, kto mówi, skąd?
Dzwonię z Zamojskiego, z miejscowości Zwierzyniec nad Wieprzem. Mam taką prośbę do pana ministra.
Tak.
Pięknie pan minister mówi o zasobie przyrodniczych oraz stanów przyrodniczych. Mówi pan, oby prawo służyło człowiekowi. Mówi, co dla nas jest najważniejsze, ponieważ mamy tutaj teren roztocza. Lasy. Lasy, które pochłaniają niezrównany dwutlenek węgla z atmosfery. A my o te lasy walczymy przez 3 miesiące, przez pół roku ubiegłego, bo bronimy tych lasów. Pomagał nam w tym pan nadleśniczy, który naprawdę bronił razem ze społeczeństwem, żeby nie wycinać lasów. W tej chwili, w tym roku, no i oczywiście dostaliśmy decyzję od pana ministra Szyszki. W ubiegłym roku, ponieważ zebraliśmy podpisy jako mieszkańcy Zwierzyńca koło Zamościa w sprawie niewycinania tych lasów, bo to jest las, który już rośnie 56 lat. Ja już mam 70 lat. Myśmy ten las sadzili. Proszę ojca, nie wiem, bo ja chyba z ojcem rozmawiam.
Nie, ja tu jestem. My
słuchamy cały czas pani.
No i teraz właśnie pan minister wydał nam piękną decyzję, bo była komisja z Ministerstwa Obrony Środowiska i pan minister wydał piękną decyzję o niewycinaniu lasu. Ostateczną decyzję, nie wycinać lasów. Przyszła ta decyzja bodajże pod koniec lutego. Bardzo z tego byliśmy radzi, że nam pan minister pomógł w tym, i dał tą decyzję nie wycinać lasów, decyzja ostateczna. Mamy tą decyzję w posiadaniu. Nasze władze miejscowe wystąpiły odwoławczo i w ciągu dosłownie 1,5 miesiąca trwało, przyszła druga decyzja, wyciąć las. 2,61 to jest dosyć dużo. To jest las, który wchodzi w centrum po prostu naszego miasta. I bardzo nas to boli, jak można tak szybko zmienić decyzję drugą, w której nie ma po prostu odwołania żadnego uzasadnienia od pierwszej decyzji. Tą decyzję drugą podpisał pan magister Matusiak, o ile dobrze sobie to nazwisko przypominam. Bo taka jestem trochę podenerwowana.
To może w takim razie zostawmy teraz, pan minister teraz odpowie, dobrze? Bo już mamy problem przedstawiony.
Tak, ale już tak ostatnie słowo. Bardzo prosimy pana ministra o pomoc w tej sprawie. Żeby nam pomógł, żeby jednak ten las został. To będzie służyło naszym wnukom i naszym dzieciom.
Dziękujemy pani, pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja wiem, czuję, znam ten problem, rzeczywiście ten problem do mnie dotarł. Natomiast tu jest sprawa, przypuszczam, dyrektor generalny Matusiak rozpatrzył tą moją, znaczy to moja decyzja była, która unieważniała, podejrzewam, poprzednią. Natomiast tu jest problem ten, który jest bardzo trudno jak gdyby pogodzić, a który jest niezwykle istotny. Przypuszczam, że władze Zwierzyńca też motywują to tym, że to miejsce jest potrzebne bardzo mocno dla innej grupy ludzi, która chce dokonać jakiegoś rozwoju gospodarczego tego regionu. I w związku z tym dyrektor Matusiak pewnie przyjął taką decyzję i jak gdyby zgadzając się z motywacją samorządu lokalnego. Ja rzeczywiście znam zarówno pozycję, czy też opinię pana dyrektora, pana nadleśniczego, znam pana Kotuły, dyrektora Zwierzyńskiego Parku Narodowego. Mogę powiedzieć, że postaram się, jak powrócę jutro do Warszawy, tą sprawą postaram się zająć i spytać się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja. Natomiast no, to są sprawy, ja bym powiedział, trudne, tak, że z jednej strony ludzie są przywiązani, ja to całkowicie panią rozumie, skoro pani przez 56 lat obserwowała dziecko swoich rąk, sadziła ten las, a w tej chwili no, inna grupa osób z samorządu uważa, że to miejsce powinno być zamienione na inny cel, jakiś społeczny. Problem, ja rozumiem, wrócę jutro do Warszawy, postaram się tą sprawę wyjaśnić i jakby można było, to bym bardzo prosił o jakiś kontakt, adres, to pani uzyska odpowiedź i dlaczego, z jakiego powodu pan dyrektor Generalny Lasów Państwowych podjął taką decyzję.
Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo?
Halo, jestem na antenie?
Tak, kto mówi, skąd?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam przyciszyć, ale będę słyszała.
Tak, to będzie pani w telefonie słyszała, proszę wyłączyć radio w ogóle.
Tak, tak, już. Dobrze, teraz halo?
O, tak.
Tak, moje imię Elżbieta z Wesołej, spod Warszawy.
Witamy pani Elżbieta.
Spod, bo jesteśmy już Warszawą. Jest przy mikrofonie pan profesor Szyszko, tak?
Tak.
Ja do pana profesora właśnie, ponieważ pan profesor jest z tych okolic, nie wiem czy nie mieszka w Starej Miłosnej, w każdym razie tu blisko, był na spotkaniu u nas w Straży Pożarnej w sprawie obwodnicy, autostrady. I na pewno zna, nie chcę wyjaśniać, przedłużać sprawy, bo pan Szyszko jako ten mieszkaniec właśnie i tu znaczy mieszkaniec, można powiedzieć,
rodak po prostu.
Zna problem i bardzo dobrze. Więc może i był na tym spotkaniu, obiecywał nam, problem przedstawiono, więc pan, bardzo bym prosiła, żeby się dowiedzieć wreszcie, dlaczego ta sprawa ciągle po prostu nie jest załatwiona pozytywnie. To znaczy nasze miasto będzie tą autostradą podzielone na pół. Kościół będzie po jednej stronie, a ci, którzy będą chcieli iść do kościoła, no nie wiem, jak przez autostradę się dostaną. Urząd będzie po drugiej stronie, kościół po tej stronie, szkoła po tej. No po prostu przez środek miasta ma to iść. Piękne lasy, parki, znaczy przyroda, tak jak mówimy, no wszystko i to jest właściwie Warszawa, więc jak to wszystko wytniemy i zniszczymy, to będzie tragedia, dosłownie. Tak. Przecięcie miasta na pół, dosłownie, na pół. I niechżeż właśnie pan Szyszko, jako nawet ten mieszkaniec, bo zna doskonale teren, wypowie się i jak ja usłyszę odpowiedź, co mam teraz włączyć radio?
Tak, teraz w radio z powrotem proszę włączyć i tak, słuchać nas przez radio. Dziękujemy panie Elżbieto.
Proszę właśnie odpowiedź, co z tą naszą sprawą, bo tak jak mówię, pan profesor zna sprawę.
Tak, dziękujemy. Szczęść Boże. To do panie ministrze, tak. Iż nie tylko autostrada, nie tylko przecina te siedliska zwierząt, o których żeśmy mówili, ale człowiek sam sobie odcina drogę od ważnych życiowych takich miejsc jak kościół, urząd, sklep i tak dalej.
Tak. Rzeczywiście znam problem bardzo dobrze. Znam historię miasta Wesoła, znam historię dokładnie osiedla, a poprzednio wsi Stara Miłosna. Rzeczywiście jestem jednym z najstarszych mieszkańców tamtego regionu. Mieszkam w domu, który był domem letniskowym moich dziadków. Tam się urodziłem i tam mieszkam do chwili obecnej. Jestem chyba jednym z największych fanów tego regionu. Ja chciałem tylko przypomnieć, że już byłem radnym w końcu lat 90. Wtedy z grupą zafascynowanych osób tamtymi zasobami środowiskowymi, żeśmy stworzyli ustawę o mieście ekologicznym. To był rok 89. Wtedy zaprosiliśmy największe autorytety, no polskie, nie tylko polskie, ale również i światowe, do tego, żeby realizować miasto ekologiczne na bazie tamtych zasobów przyrodniczych. I chciałem powiedzieć, że To było równocześnie na bazie konfliktu, jaki powstał w związku z osiedlem, tak zwanym osiedlem 50-lecia PRL-u. Ono się wtedy tak nazywało, z osiedlem Starej Miłosnej. I chciałem powiedzieć, że to wszystko, co dzieje się na terenie Starej Miłosnej, to jest jednak działalność i odpowiedzialność ludzi, którzy tam mieszkają. Ja pamiętam sytuację taką, gdzie na mojej działce, właśnie w Starej Miłosnej, przy ulicy Grzybowej 1, jeszcze był poziom wód gruntowych na głębokości 1,5 metra. To mój dziadek zbudował tam studnię i z tej studni żeśmy czerpali wodę wiadrem. Później, przecież to człowiek zrobił, przez odpowiednie plany zagospodarowania przestrzennego opuszczono poziom wód gruntowych do 20 metrów. Zaczęliśmy budować pompy i hydroformy. Później opuszczono nam wodę do 40 paru metrów i ta woda okazała się niezdatna do picia. I to również zrobił człowiek. To zrobili ludzie, którzy zawiadywali tamtym miejscem. W 1989 roku na znak protestu, i ludzie są tam, w Wesołej, w Starej Miłosnej mieszkają, z księdzem Iwaniukiem, żeśmy działali w kierunku budowy miasta ekologicznego. I to spotkało się z wielkim oporem tych ludzi, którzy nie rozumieli tych zasobów przyrodniczych, nie rozumieli tych mieszkańców starych, którzy tam mieszkali, a którzy byli właścicielami tego terenu. I wtedy to, w latach 90., Rada Miasta w Wesołej, wbrew nam, podjęła uchwałę, że autostrada ma przebiegać przez miasto Wesoła, ale przez Starą Miłosną. I taka decyzja Rady zapadła. Ja mogę Państwu powiedzieć, że również w 1989 roku rozpoczęliśmy badania pilotażowe odnośnie tego, jak cenne są to zasoby przyrodnicze. To moi studenci zrobili szlaki migracyjne łosia, areały występowania lisa. Zrobiliśmy całą analizę ornitologiczną, wybiegając naprzód pod kątem Natury 2000 i dyrektywy ptasiej, chcąc chronić ten teren, albo inaczej, użytkować ten teren racjonalnie dla dobra tych mieszkańców. To się nie udało i to się stało dzięki ludziom, którzy pełnili tam władzę. Ja mogę Pani powiedzieć, że jako minister środowiska przyłożę wszelkich starań ku temu, żeby problem rozwiązać optymalnie dla Warszawy i dla mieszkańców również Wesołej i Starej Miłosnej. Ja byłem związany z tym terenem, ja jestem związany z tym terenem i chcę być związany z tym terenem do końca moich dni. Natomiast bardzo bym prosił, żeby równocześnie analizować dane, które zostały tam zbierane, żeby patrzeć na to, co się działo na tym terenie i jakie emocje tam panowały około 20 lat temu. Myślę, że ten rząd, który mam zaszczyt reprezentować, potrafi taką stworzyć koncepcję, bo to jest koncepcja wokół w ogóle Warszawy, rozwiązania ruchu komunikacyjnego Warszawy, że ona będzie koncepcją optymalną. Natomiast proszę mi również wiedzieć, że jestem jako radny tamtych terenów poprzednio, w tej chwili jako poseł zauważanka warszawskiego, zobowiązany do tego, żeby ten problem również rozwiązać. Nie jako, jako minister, ale również jako poseł z tamtej ziemi. Natomiast też prosiłbym, żeby pamiętać o tym, że przesunięcie autostrady na przykład w rejon Halinowa czy w Sulejówka powoduje to, że tamci ludzie też przychodzą do mnie z protestem i też mówią, że oni sobie tego nie chcą. Również problem jest istotny w okolicach Kampinosu, jest istotny w okolicach powiedzmy tutaj Ursynowa i ten problem będzie na pewno generalnie rozwiązany w ten sposób, żeby rzeczywiście perspektywicznie, dalekosiężnie zbudować, tak rozwiązać problemy komunikacyjne Warszawy, żeby te problemy zniknęły na wiele, wiele lat do przodu. Chciałem również bardzo serdecznie pozdrowić mieszkańców Wesołej, tej dzielnicy miasta Warszawy. Ja zawsze mieszkałem na wsi. 3 lata temu przegrałem referendum. Ja głosowałem przeciwko temu, żeby nas włączać do Warszawy. Byłem zawsze zwolennikiem małej ojczyzny i to ojczyzny niepodległej. Stara Miłosna była kiedyś wsią, również niepodległą, później była miejscem, częścią Wesołej, a teraz stała się częścią Warszawy. Serdecznie Panią pozdrawiam. Proszę mi wierzyć, że ten problem naprawdę jest mi bardzo dobrze znany i bardzo mocno mi leży na sercu. Chciałem również pozdrowić tych radnych, którzy razem ze mną budowali miasto ekologiczne. Ja bym powiedział, unikalną rzecz w tym czasie na skalę światową. Byliśmy chwaleni w układach międzynarodowych, natomiast bardzo mocno niszczeni wewnątrz miasta Wesoła. Dziękuję.
Słucham Radia Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Janusz z Łodzi.
Witamy, panie Januszu.
Ja chciałem pogratulować nam wszystkim takiego pana ministra, który jednak stara się tą przyrodę lepiej poznać, bada ją. Nie jest takim ekspresyjnym jak do tej pory ministrem, tylko pomału odkrywamy te elementarne prawdy i pan, dobrze, że pan się powołał akurat na Kościół, bo jednak Kościół zawsze nas zabezpieczał przed tymi takimi poważniejszymi błędami, które niestety jeszcze niedawno były. I się bardzo cieszę, że w takiej jak gdyby wolnej refleksji my tylko w ten sposób można coś pożytecznego w naszym kraju zbudować. I też tylko niepokoją mnie te dyrektywy, na ile dyrektywy z Zachodu, bo oni popełnili mnóstwo błędów. My troszeczkę jesteśmy opóźnieni, dzięki Bogu, i tych błędów nie popełniamy, wyciągamy wnioski. Czyli na ile te dyrektywy komisarzy są dla nas obowiązujące, bo pan jest mądrzejszy od tych wszystkich komisarzy i to widać, bo pan po prostu myśli. No, nauka to jest taka rzecz, że to się po prostu za mało tej nauki. Nie może być tak, że jakiś kacyk tam, przepraszam, z terenu będzie decydował, kiedy on się kieruje zupełnie innymi wartościami. Dlatego wydaje mi się, że jednak pana głos powinien być decydujący. Z całym szacunkiem tutaj dla gmin, ale jednak ktoś powinien nad tym panować i kontrolować to. Tylko tyle, taka refleksja.
Dziękujemy, przejmuję.
Dziękuję panu za miłe słowa pod moim adresem. Ja nie wiem, czy jestem mądrzejszy od komisarzy. Myślę, że w wielu wypadkach oni są jednak wyśmienitymi urzędnikami unijnymi, znają prawo unijne. Ja staram się również to prawo poznać i być równorzędnym partnerem dla władz Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że tutaj nie mam najmniejszych jakichś kompleksów i staram się rzeczywiście z jednej strony rozumieć urzędników Unii Europejskiej, a z drugiej strony reprezentować interes kraju, tym bardziej, że ten interes kraju, wydaje mi się, jest równoznaczny, ale też zbieżny z interesem Unii, bo skoro zasoby przyrodnicze mają służyć człowiekowi, to mają służyć człowiekowi również i innych rejonów Unii. Tutaj odnośnie dyrektyw. Proszę pana, jest rzeczywiście tak, że my żeśmy przyjęli prawo Unii Europejskiej. Była wola polityczna, żebyśmy wchodzili w struktury Unii Europejskiej, więc może troszeczkę pośpiesznie żeśmy przyjmowali pewne prawo. Natomiast co nie dowód, że tych dyrektyw nie można zmienić. Oczywiście są możliwości, żeby je zmieniać i proszę mi wierzyć, staramy się to robić, między innymi odnośnie dyrektywy o handlu emisjami. Jest sugestia, żeby rzeczywiście to zmienić. Rozmawiam z wieloma ministrami Unii Europejskiej po to, żeby ich przekonać, że nasza działalność jest słuszna i to zarówno z punktu widzenia naszych tutaj własnych interesów, jak również słuszna z punktu widzenia racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych w skali Europy. To samo staramy się robić w stosunku do GMO. Też będziemy wychodzili z pewnymi inicjatywami, żeby zabezpieczyć interesy kraju, ale równocześnie wiedząc o tym, że zabezpieczając interesy kraju, walczymy o dobro ludzi w całym rejonie Unii Europejskiej i uważamy, że to jest nasz obowiązek. Tak, mamy pewne zalety, pewne ogromne wartości, które chciałbym, żebyśmy wykorzystali tutaj dla rozwoju tego rejonu Europy, dla kraju, dla Polski, ale również, żeby te być przykładem dla innych państw Unii Europejskiej i stymulować pewną myśl, pewną koncepcję rozwoju gospodarczego.
W naszym studiu jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska w rządzie pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Odbieram kolejne państwa telefony. Słucham Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Słucham Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże, włączamy radio.
Tak, kto mówi skąd?
Jacek Dąbrowa Grunicza.
Witam panie Jacku.
Mam takie pytanie do pana ministra, czy faktycznie zapadła decyzja że węzeł autostradowy będzie w Konotropie i będzie przepychana autostrada przez Warszawę, by ten wariant, były dwa warianty, duża obwodnica albo przez Warszawę, tu jakoś tak zrobiła się cisza na ten temat. Natomiast pewną odpowiedź dla pana, który był tutaj, rozmawiał przed chwilą, tam kwestia tych układów z odzyskiem ciepła z gruntu, czyli tak zwanej pompy ciepła, to jeszcze mój profesor Kalinowski tą sprawę poruszył już prawie 30 lat temu. Tam jest bardzo w tej chwili istotna sprawa, te układy w tej chwili są bardzo, bardzo sprawne. Ja tu mam takiego znajomego, który się tym zajmuje i w tej chwili nawet te współczynniki sprawności dochodzą do 10 i w tym momencie to się robi faktycznie efektywne. To znaczy można płacąc za tą energię elektryczną służącą do napędu tego całego układu uzyskać taką ilość ciepła, że sumarycznie to jest efektywne. Natomiast przy tych współczynnikach sprawności tego układu rzędu 3 to niestety to się nie będzie opłacało, bo po prostu energia elektryczna jest stosunkowo duża. Bardzo bym był wdzięczny, jakby pan minister odpowiedział na to pytanie, czy faktycznie już jest ten węzeł Konotropa zaklepany i ta autostrada będzie szła przez miasto. Chyba nigdzie, ja nigdzie nie widziałem, no ale przez Warszawę w końcu może się zmuszą, że ta autostrada będzie szła przez Warszawę. Szczęść Boże i dziękuję, przechodzę na słuch.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Pana, akurat no, wszystko to, co do mnie należało, jest spełnione jako do ministra ochrony środowiska, poprzednio jeszcze, bo ja zleciłem ocenę oddziaływania na środowisko. Nie wiem, aby zdecydowanie zapadła już decyzja odnośnie rozwiązań komunikacyjnych na terenie Warszawy. Nie wiem, aby ten węzeł w Konotopie był już zdecydowanie jak gdyby zaakceptowany. To w tej chwili jest poza moją wiedzą. Mogę spróbować się zorientować i rzeczywiście będę miał taki plan, żeby zapytać się odpowiednie władze, jak wygląda perspektywa rozwiązań komunikacyjnych wokół Warszawy. Jak pan wie, no, były tam na południu Warszawy cały szereg wariantów i koncepcji, łącznie z wariantem samorządowym przez Gulę Karwali, ale mnie pamięć nie myli. Natomiast nie mogę panu w tej chwili odpowiedzieć. Na pewno decyzja ostatecznie jeszcze nie zapadła.
Myślę, że to może pan minister Polaczek by tutaj więcej mógł powiedzieć na ten temat.
Chyba też niespecjalnie, bo to są sprawy, które się wiążą się troszeczkę jednak z prezydentem Warszawy. Tutaj.
A, no to w takim razie tutaj jesteśmy niestety odlegli od tej wiedzy. Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Irena z Koszalin.
Witamy pani Ireno. Prosimy bardzo.
Jestem na antenie, tak?
Tak.
Witam pana ministra.
Miło mi bardzo.
Chciałam powrócić do tematu GMO. Wiemy, że nasiona są za wprowadzanie nasion i uprawa nasion, to znaczy roślin genetycznie modyfikowanych jest zabroniona. Natomiast jest przecież w Sejmie, to znaczy w Komisji Rolnictwa, opracowywana ustawa o dopuszczeniu pasz zawierających genetycznie modyfikowaną soję i nie tylko na polski rynek. Więc chcę się dowiedzieć o tym, czy ta ustawa rzeczywiście ma przejść, bo wszystko na to wskazuje, czytałam ją w internecie. Natomiast wiemy, że genetycznie modyfikowane organizmy są już będą zabronione w żywieniu dzieci. Ja tutaj mam przed sobą z 2 czerwca tego roku wiadomości, to jest GM Watch, genetycznie modyfikowana żywność, organizacja to ogłasza, że moskiewski rząd przygotował rozporządzenie o zakazie stosowania produktów genetycznie modyfikowanych w kuchniach szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych. Minister zdrowia przygotowuje specjalne regulacje dla bezpiecznego żywienia dzieci w różnym wieku. Również w Australii i to końca zeszłego roku informacja, zabraniona jest pasza genetycznie modyfikowana, co rozpoczęli od drobiu, ponieważ jest skażenie łańcucha pokarmowego. Wiemy o tym, jak to działa. Po prostu rośliny są jakimś tam wszczepionym genem uodpornione na szkodliwe działanie tego genu, natomiast my w naszym organizmie się to odkłada i mówią naukowcy, że może powodować straszne konsekwencje zdrowotne. W związku z tym, co my będziemy robić z naszymi dziećmi? To jest jedna sprawa. Druga sprawa była blokada okrętu tu czy tam, bo również ze strony właśnie tych organizacji przeciwko GMO, była blokada okrętu z soją 17 listopada w zeszłym roku. I jednak ona została zwieziona. Teraz czytam dosłownie tydzień temu, czy dwa informacje w prasie, że mamy importować soję genetycznie modyfikowaną z Brazylii, a wyrok sądu na pana Zagórnego, który protestował, i jego organizacji, który protestował przeciwko nielegalnemu wwozowi zboża genetycznie modyfikowanego do Polski. O tym nikt nie mówił, mówiło się o zanieczyszczeniu, ale to czytamy tutaj z internetu, w tych organizacjach informacje są, że miał dostać wyrok, a sąd go uniewinnił i zgodził się, że jego akcja i akcja jego organizacji były po to, by chronić polskie rolnictwo i zdrowie społeczeństwa. Więc co pan odpowie na to? Dlaczego mamy, my, inne kraje już nie chcą, o Chinach czytam tutaj, że w Chinach, proszę pana, też już Kraft obiecał, że będzie wysyłać swoje przetwory bez genetycznie modyfikowanej żywności, a za Kraftem jeszcze ileś tam producentów żywności. Także proszę pana, dlaczego o tym się nic nie mówi? Pan uważa, że jest wszystko dobrze. Jeszcze jeden temat. W Danii informacja jest, proszę pana, z Politiken z Danii z 15 maja 2003 roku o tym, że zasoby wody pitnej duńskiej zostały zaatakowane przez glifosat. To jest aktywny składnik Monsanto, tego Roundupu, proszę pana, i do tego stopnia, nie wiem na jakim obszarze, że trzeba 5 do 10 lat, aby, tu cytuję, tłumaczę z angielskiego, aby woda stała się tak czysta, by Duńczycy ją mogli pić, proszę pana. Więc wiemy o tym, że firma Monsanto, która sprowadza, która wysyła do Polski właśnie tą soję i nie tylko, dostała pozwolenie, tu piszą na tych stronach, żeby trzykrotnie zwiększyć ilość tego herbicydu w swojej soi, ponieważ już nie wystarcza to, co jest ta ilość. A tymczasem ludzie się już tym trują. Już są zniszczone hormony u ludzi przy właśnie stosowaniu nadmiernej ilości tego Roundupu. Są wady u niemowląt, tu na tych stronach piszą o tym. Proszę pana, rodzą się niemowlęta z różnym niedorozwojem i hamuje ten Roundup rozwój, produkcję w ogóle hormonów, straszne konsekwencje. I proszę pana, dlaczego ukrywa się informacje przed nami w mediach, że ma wejść pozwolenie na sprowadzanie tej genetycznie modyfikowanej soi i w ogóle genetycznie modyfikowanych organizmów. Robi to głównie, wiadomo, Poldanor i Schmidfield. I jeśli tego nie powstrzymamy, te herbicydy i te genetycznie zmodyfikowane geny w naszym organizmie się kumulują i zniszczą zdrowie naszego społeczeństwa, a Roundup zniszczy wodę, tak jak zniszczył w Danii. Dlatego nie możemy się zgodzić na to, żeby były te wielkoprzemysłowe fermy uciekły z Danii. Dania przygotowuje program cały, żeby się przeznacza. Tu też czytamy na tych stronach. Ja panu prześlę te informacje, przetłumaczone z angielskiego. Proszę pana, Dania się przestawia na produkcję żywności organicznej. Nie chcę GMO u siebie.
Dziękujemy pani Ireno.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, ale chciałem ją troszeczkę usystematyzować. Chciałem generalnie powiedzieć, że program Prawa i Sprawiedliwości, wychodząc naprzeciw z jednej strony oczekiwaniom społeczeństwa, a 95% społeczeństwa w Polsce jest przeciwne stosowania GMO, uwalniania GMO, produkcji GMO, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Wychodząc naprzeciwko temu, jak również solidaryzując się ze wszystkimi województwami w tym układzie samorządowym, również samo będąc w 100% przekonany, stoi na stanowisku, że Polska ma być wolnym krajem od produkcji roślinnej i zwierzęcej na bazie GMO. Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście środki masowego przekazu w Polsce, środki nawet i publiczne, bardzo mało mówiły o tym, że również i rząd z mojej inicjatywy, bo to należy do mnie, podjął takie ramowe stanowisko, które było prezentowane przeze mnie zarówno na forum Unii 2 grudnia, jak również w marcu, jak również 3 dni temu podczas posiedzenia Rady Europy w Luksemburgu. Zawsze mówimy, że Polska, owszem, wie, jakie jest prawo unijne, natomiast Polska będzie starała i dążyła do tego, żeby ramowe to stanowisko, o którym było, było rzeczywiście stosowane. W tym ramowym stanowisku jest również napisane, bo to było ramowe stanowisko przygotowane z ministrem rolnictwa, z panem ówczesnym ministrem Jurgielem, że jesteśmy przeciwnikami tego, aby stosować, uwalniać do produkcji roślinnej kukurydzę genetycznie modyfikowaną, soję genetycznie modyfikowaną, ziemniaki genetycznie modyfikowane, rzepak genetycznie modyfikowany i tak dalej. I takie jest stanowisko ramowe rządu. I zgodnie z tym duchem została przygotowana ustawa o GMO, która w tej chwili jest w uzgodnieniach międzyresortowych. I takie stanowisko w tej ustawie o GMO jest zawarte. Chciałem również powiedzieć, że to jest mijanie się z prawdą, jakoby nasiona nie były dopuszczone w obecnie systemie prawnym do wysiewu w warunkach polowych. Jest to możliwe pod warunkiem, że uzyska zgodę ministra środowiska opiniowaną przez specjalną radę do GMO. My nie jesteśmy natomiast przeciwnikami tego, aby GMO było używane w badaniach, odnośnie badań związanych z lekami, ze zdrowiem, badania w ogóle podstawowe. Tu uważamy, że takie badania powinno się prowadzić i takie badania są prowadzone w Polsce w wielu ośrodkach naukowych. I mogę powiedzieć, że polscy naukowcy są wysoko cenieni w tym zakresie w układzie międzynarodowym. Natomiast całkowicie się zgadzam z panią i podzielam te rzeczy, że nie ma dokładnych badań, które by stwierdzały, że GMO nie są szkodliwe dla człowieka. Te badania, które ja przejrzałem i które są analizowane i które również nasi eksperci podnoszą na forum różnych ciał doradczych Unii Europejskiej, ciągle mówimy, że te badania są śmieszne pod względem metodyki, pod względem badań ilościowych w porównaniu z badaniami, które rzeczywiście powinny być przeprowadzane. Czyli nie ma dowodu na to, że GMO jest nieszkodliwe dla człowieka. Wręcz są różnego rodzaju sugestie, które twierdzą, że nie udowodniono, aby one były rzeczywiście służyły człowiekowi i ludzkiemu zdrowiu. Jeżeli chodzi o sprawy związane z handlem, w ogóle z genetycznie modyfikowaną żywnością, to jesteśmy w pewnym sensie bezradni, gdyż handel dopuszcza do wolnego obrotu, ale tu jesteśmy zdecydowanie zwolennikiem tego, aby te produkty były na trwałe i widocznie oznakowane, że pochodzą z produkcji roślinnej i zwierzęcej na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów. Czyli, że opis ma być na tyle czytelny i na tyle widoczny, żeby każdemu się rzucał w oczy i każdy ma teoretycznie w myśl WHO prawo wyboru, czy chce to jeść, czy tego nie chce jeść. Natomiast dlaczego również Polska jest przeciwnikiem stosowania produkcji roślinnej i zwierzęcej na bazie genetycznie modyfikowanych organizmów? A to z tego powodu, że jesteśmy unikalnym krajem w zakresie bioróżnorodności, że rzeczywiście jesteśmy krajem, który ma możliwości do produkcji tej żywności o wysokiej jakości i nie chcemy tej żywności, no, ja bym powiedział, popsuć poprzez genetycznie modyfikowane organizmy. Chcemy, żeby